W Radiu RMF 24 wracamy teraz do wczorajszej rozmowy prezydentów dwóch największych mocarstw na świecie. No rzeczywiście te dwa kraje zyskują pozycję mocno dominującą na świecie. Dość powiedzieć, że ich gospodarki odpowiadają za 40% całego światowego PKB. Ze mną jest doktor habilitowany Tomasz Pudowski z kolegium Civitas Amerykanista. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa. Z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej od tego roku.
Świetnie. Po tych rozmowach ogłoszono sukces. Spodziewano się dwóch konkretów. Przede wszystkim, po pierwsze, przywrócenia komunikacji między armiami obu krajów, które zostały zawieszone po wizycie Nancy Pelosi na Tajwanie. No i jakiegoś rozwiązania w sprawie fentanylu, który jest wytwarzany z chińskich składników i masowo narkotyzuje amerykańskie miasta, niczym opium Chińczyków swego czasu. Do tego jeszcze pojawiły się ustalenia dotyczące wspólnej dbałości o właściwy rozwój sztucznej inteligencji, a także ogłoszono, że będzie taka gorąca linia między prezydentami Bidenem i Xi, będą mogli do siebie panowie dzwonić w razie czego. Czy coś jeszcze pozytywnego, a zaskakującego po tych rozmowach się pojawiło?
No właściwie najbardziej oczekiwania nie były zbyt duże. Bardziej chodziło o to, żeby utrzymać kanały komunikacji, czy przywrócić w niektórych przypadkach kanały wojskowe. One kiedyś działały. Oczywiście Chiny zostały otwarte, czy otworzyły się na Stany Zjednoczone za prezydentury czy w czasach Kissingera i Nixona, więc mówimy o latach 60., 70., końcówce lat 60. W związku z tym od tego czasu te kontakty były częste, coraz częstsze. W 2001 roku zdaje się, że Chiny wstąpiły do Światowej Organizacji Handlu, więc ta współpraca stawała się coraz bliższa. Te kraje są na siebie skazane właściwie, a jednocześnie ze sobą konkurują. W związku z tym stąd bierze się wiele problemów. Gdy słuchamy tych wypowiedzi, pan wymienił tutaj konkrety i one rzeczywiście są właściwie prawie jedyne konkrety, które tutaj się pojawiają. Natomiast to są kraje, które są na siebie skazane i współpraca dotyczy wielu różnych dziedzin. Tak naprawdę to mówi się o tej współpracy, że to jest największe joint venture na świecie. I mimo, że z jednej strony oni ze sobą, te dwa kraje ze sobą współpracują, a z drugiej strony konkurują ze sobą. Natomiast no, trudno jest przewidzieć, trudno jest przypuszczać, żeby ta współpraca została całkowicie zawieszona, dlatego że skończyłoby się to kłopotami, reperkusjami dla całego świata. Gospodarka zostałaby światowa spowolniona. I w związku z tym, tak czy inaczej, te rozmowy będą się toczyły w różnej atmosferze. Natomiast to są różne kultury. Kultura amerykańska jest bardziej nastawiona na to, co teraz, na to, co dzisiaj, na szybkie efekty, na szybki wzrost. Natomiast Chińczycy są bardziej cierpliwi. To jest zupełnie, zupełnie, zupełnie inna kultura. Myślą w perspektywie znacznie dłuższej i są też bardziej dyplomatyczni. Mniej mówią i częściej trzeba czytać pomiędzy wierszami.
Panie profesorze, właśnie Joe Biden przed tym spotkaniem wielokrotnie również podkreślał i Biały Dom też to w komunikatach rozmaitych podkreśla, że ta rozmowa była szczera. Tak sobie pomyślałem, że ona była szczera, otwarta, taka jak to się mówi po angielsku frank po stronie Joe Bidena. Natomiast czy można w ogóle sobie wyobrazić, żeby właśnie biorąc pod uwagę tę chińską tradycję dyplomacji, stosunków międzynarodowych, prezydent Xi też taki mówił, co myśli?
No Biden jest akurat takim politykiem, który mówi, co myśli. W dyplomacji to nie jest akurat bardzo wysoko cenione. Nie na tym polega dyplomacja, żeby kawę na ławę podawać. Na przykład Biden nazwał Putina mordercą o swoim rozmówcy z dzisiejszej nocy. Powiedział 5 miesięcy temu, chyba że jest dyktatorem.
No teraz to powtórzył, tak, chociaż zastrzegł, że no jest dyktatorem dlatego, że stoi na czele komunistycznego kraju, więc niejako z automatu jest dyktatorem. Tak to prezydent Joe Biden trochę chyba złagodził po tej rozmowie.
No tak, tak. To taki był cel, żeby wyjaśnić kontekst, żeby złagodzić. Natomiast no na pewno prezydent Chin tak się nie przedstawia Chińczykom. Jestem dyktatorem, jestem państwa dyktatorem. U nas też Jaruzelski w ten sposób nie mówił, ani żaden inny pierwszy sekretarz. sekretarzami w Związku Radzieckim, w związku z tym no jest to jednak perspektywa zewnętrzna, jest prawdziwa z punktu widzenia politologii, natomiast no, takich słów nie używa się w bezpośrednich kontaktach.
Panie profesorze, prezydent Xi mówił po tych rozmowach, przed rozmowami jeszcze nawet, tak, że świat, że planeta Ziemia jest dostatecznie duża, żeby pomieścić oba mocarstwa i ich ambicje. Natomiast po rozmowach podkreślał, że ani Chiny ani myślą o konfrontacji i nie zamierzają, to było chyba takie trochę uszczypliwe, iść drogą kolonializmu. Żadnego państwa trzeciego nie zmuszają w żadnym razie do przyjmowania jakiejkolwiek ideologii. Także Chiny zapewniają, że nie chcą konfrontacji, ale tak może patrząc na to historycznie, z długiej historycznej perspektywy, może jest tak, że Stany Zjednoczone są trochę naiwne, słuchając w ogóle takich deklaracji o tych win-win situations i tak dalej. Może za 30 czy 50 lat Chiny, kiedy się wzmocnią, nie będą już takie układne, a na razie są, bo są jeszcze słabsze, ale tak naprawdę są po drugiej stronie i są konkurentem i są wyzwaniem.
No są wyzwaniem, są konkurentem, ale jednocześnie są te dwa kraje skazane na współpracę, jak powiedziałem, dlatego że to jest ogromna współpraca, ona jest warta chyba 700 miliardów dolarów rocznie i 99% tej współpracy nie ma nic wspólnego z kontrolą eksportu, w związku z tym te kraje są właściwie, można sobie wyobrazić, że one no, są kompatybilne, więc ta współpraca mogłaby się dobrze ułożyć, oba są właściwie od siebie jakoś zależne gospodarczo. Stany są zadłużone w Chinach, Chiny polegają na amerykańskiej technologii, firmy takie jak Intel czerpią lwią część zysków z rynku chińskiego, Chiny dominują na przykład na rynku paneli słonecznych na świecie, czy rafinacji niklu potrzebnego do akumulatorów elektrycznych, więc to są wszystko technologie, które są związane z przyszłością, z kierunkiem, w którym świat idzie, w związku z tym no, obie strony rzeczywiście siebie potrzebują i Stany Zjednoczone potrzebują także Chin i polegają w dużym stopniu produkty amerykańskie na częściach produkowanych w Chinach, więc nawet jeśli odchodzimy tutaj od tego, czy Stany Zjednoczone odchodzą w ostatnich latach od polegania na produkcji chińskiej, na przykład firma Apple, którą przecież znamy, produkuje większość swoich telefonów, iPadów, komputerów i tak dalej w Chinach, no to jeśli przenosi część tej współpracy do Indii, czy w jakichś innych dziedzinach współpraca jest, czy produkcja jest przenoszona do Wietnamu na przykład, to i tak potem okazuje się, że te części składowe produktów, jakoby powstających w Wietnamie na przykład, i tak pochodzą z Chin. W związku z tym to wszystko wraca do punktu wyjściowego, tyle tylko, że wydłuża się ten łańcuch dostawczy na świecie. W związku z tym to też wszystko podwyższa koszty, opóźnia dostawy, co widzimy też na świecie w ostatnich latach. Natomiast czy Amerykanie są naiwni? No, Chińczycy na pewno inaczej podbijają świat. To nie jest prawda, że Chińczycy nie podbijają świata, że nie uzależniają od siebie, tylko robią to inaczej niż Amerykanie. W dużym stopniu rzeczywiście raczej nie sprzedają ideologii swojej, dlatego że ona jest nieatrakcyjna. Ta soft power chińska po prostu jest nieatrakcyjna. Kultura chińska, język jest zbyt trudny, zbyt dużo znaków. Kultura popularna, koreańska jest popularna na świecie, chińska niespecjalnie, być może to się kiedyś zmieni. Natomiast Chiny podbijają i uzależniają od siebie nowe regiony świata, takie jak Afryka, i robią to bardzo często w sposób ekonomiczny. I rzeczywiście idą tam, gdzie w rejony, które Amerykanie zaniedbują, czyli właśnie na przykład Afryka. Mhm.
Akurat w dniu, kiedy prezydent Xi we wtorek jeszcze przyleciał do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii, komisja w amerykańskim kongresie zaproponowała nowe regulacje, tak by wielkie firmy, takie jak Apple, o której pan wspomniał, czy Tesla, można powiedzieć w pewnym sensie, że one są amerykańsko-chińskie trochę, żeby ujawniały dane o swoich chińskich interesach. Niedawno też pojawiły się takie wyniki sondażu, według którego, o tym też pan wspomniał przed chwilą, 40% amerykańskich firm rozważa zmiany planów inwestycyjnych, tak żeby nie lokować ich w Chinach. Czy rzeczywiście jest tak, że to odwrócenie się tych krajów od siebie plecami, pana zdaniem, będzie następować, oczywiście nie szybko, jak pan mówi, jest to niemożliwe, ale stopniowo? że te kraje będą się jakoś od siebie jednak oddalać, obawiając się siebie może?
No tak się wydaje, że w najbliższym czasie do tego dojdzie. To nie będzie oczywiście całkowita rezygnacja ze współpracy, dlatego że, jak powiedziałem, one są na siebie skazane. Natomiast to czasami to w kwestii danych na przykład, no chodzi o bezpieczeństwo. Urzędnicy europejscy także, nie tylko amerykańscy, mają zabronione korzystanie czy umieszczanie na swoich telefonach na przykład chińskich aplikacji, takich jak TikTok, które są bardzo popularne wśród szerokich rzeszy społecznych, wśród młodzieży. Nasz prezydent przecież także, tu się pojawia moment ryzyka, nie wiem kto tam tym kontem zarządza, ale nasz prezydent przecież walczył z ostrym cieniem mgły właśnie na koncie na TikToku i te zasięgi.
No tak, a to budzi podejrzenia.
To budzi, to przede wszystkim to jest ryzykowne. Tu chodzi o kwestię bezpieczeństwa, o to, że dane z tego telefonu, czy te telefony mogą być zhakowane poprzez tego rodzaju aplikacje.
Skoro panie profesorze wspomina o polskim kontekście, co na koniec, to zapytam jeszcze, co wynika z tego wszystkiego dla nas? Możemy choćby chronić się pod amerykańskim parasolem militarnym przed Rosją, a jednocześnie rozszerzać współpracę z Chinami na polu gospodarczym? Chińczycy zarzucają Stanom Zjednoczonym, że właśnie próbują wymóc, czy też oczekują od krajów trzecich takiego jednoznacznego opowiedzenia się po którejś ze stron. Rzeczywiście to tak będzie wyglądać w najbliższych latach?
No w kwestii gospodarczej oczywiście my jesteśmy w dużym stopniu niezależni. Natomiast w kwestiach bezpieczeństwa wydaje mi się, że wybór jest dosyć ograniczony tutaj, że rozsądne jest jednak słuchanie, zwłaszcza że Europa i Stany Zjednoczone tutaj się zgadzają w tej kwestii. To znaczy współpraca pojedynczych firm z firmami chińskimi to jest oczywiście decyzja polskiego rządu, jeśli to są firmy państwowe czy prywatnych firm, tutaj nie można na to wpływać. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że Chińczycy na przykład w przypadku Stanów Zjednoczonych, amerykańskich firm, żądają, by te firmy prywatne, amerykańskie, wchodziły we współpracę z komunistycznymi państwowymi firmami. W związku z tym tutaj jednak ta polityka, ideologia, komunizm zawsze się jakoś miesza i psuje jednak taki czysty biznes. Natomiast my mamy jakieś ograniczone pole manewru. Oczywiście nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, jesteśmy bliżej związani z Unią Europejską, natomiast powinniśmy być bardzo ostrożni, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach tych nowych technologii, na przykład i o czym innym rozmawiają Amerykanie niż my. Oni są znacznie bardziej zaawansowani. Na przykład jednym z tematów, żeby tutaj zobrazować to, jest nieudostępnianie Chińczykom tych bardzo zaawansowanych technologii związanych z półprzewodnikami, zwłaszcza jeśli one miałyby mieć jakąś kontrolę nad bronią nuklearną. Czyli mówimy już o sztucznej inteligencji, która mogłaby uzyskać dostęp do broni nuklearnej. Więc to są tego rodzaju dylematy, których my, nie wiem czy my jesteśmy, polskie władze są w ogóle do tego przygotowane, myślą o tym. Natomiast polityka światowa rozgrywa się już na zupełnie innym obszarze.
Trochę nam ucieka. Jak zwykle moim i Państwa gościem był doktor habilitowany Tomasz Pułdowski, amerykanista. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.